Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Prawo dajnia.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, program Prawodajnia, a gościmy dzisiaj pana mecenasa Mikołaja Rusińskiego. Dzień dobry panie mecenasie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Z panem mecenasem będę rozmawiał o sytuacji w sądownictwie, o tym bałaganie w sądownictwie, a pretekstem do zaproszenia pana mecenasa był tweet, który pan mecenas napisał na portalu X, dotyczący sprawy, którą prowadził pan mecenas, klientki frankowiczki, która została zawieszona przez Sąd Najwyższy. To była sprawa ze skargi nadzwyczajnej rzecznika finansowego. No to oddaję panu głos, panie mecenasie, jak mógłby pan po prostu w przystępnych słowach słuchaczom wyjaśnić, co też tam się wydarzyło.
Dziękuję bardzo. Postaram się w przystępnych słowach, chociaż jak pan redaktor doskonale zdaje sobie sprawę, nie jest to takie proste. Cała sprawa dotyczy wyroku, który został wydany jeszcze w 2019 roku przez Sąd Okręgowy w Toruniu, który uznał, że mimo oczywistych wad kredytu frankowego, no wówczas taka linia orzecznicza była dominująca, tę umowę można utrzymać w mocy. Ona dalej będzie umową frankową. I ponieważ wartość przedmiotu sporu była na tyle niska, że nie przysługiwała skarga kasacyjna, no to teoretycznie pani konsument została sama z tą sprawą. Na szczęście od 2018 istniała instytucja skargi nadzwyczajnej, która miała być właśnie takim wentylem bezpieczeństwa. Miała służyć do tego, aby jeżeli zapadnie wyrok, który będzie w jakiś sposób niesprawiedliwy, który w jakiś sposób będzie nie do podważenia innym sposobem, będzie można próbować wzruszyć. I były podmioty, które są uprawnione do wnoszenia takich skarg. Jest to przede wszystkim prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich, ale w zakresie swojej specjalizacji między innymi rzecznik finansowy. I zwróciliśmy się właśnie do rzecznika finansowego, aby w imieniu konsumentki złożył taką skargę nadzwyczajną. Tutaj konsumentka miała o tyle szczęście, że rzecznik finansowy zdążył złożyć tą skargę nadzwyczajną, bo jak wiemy, kilka miesięcy temu został odwołany i do dzisiaj nie mamy rzecznika finansowego, tak? Nie mam wiedzy o tym, czy w ogóle te skargi nadzwyczajne dalej są składane, tak? W każdym razie jednym z ostatnich czynności było właśnie złożenie skargi nadzwyczajnej. Rzecznik złożył tą skargę, została ona złożona do Sądu Najwyższego. I w tym Sądzie Najwyższym dowiedzieliśmy się dosłownie kilka dni temu, że postępowanie będzie zawieszone. Ono będzie zawieszone, jak to enigmatycznie zostało napisane, do czasu wprowadzenia zmian legislacyjnych. Co jest ciekawe, do tej pory mówiliśmy mocno o sporze tak zwanych starych sędziów z tak zwanymi neosędziami. Ale tutaj mamy bardzo ciekawy przypadek sędziego Grzegorza Żmija, który sam teoretycznie będąc sędzią powołanym przez KRS po 2018 roku, sam ma wątpliwości co do swojego statusu, więc mamy takiego trochę sędziego Schrödingera, który zarówno jest sędzią i nie jest sędzią. I to czy będzie sędzią okaże się dopiero z tego co rozumiem z tego postanowienia po zmianach, które zostaną wprowadzone przez ustawodawcę, o ile w ogóle zostaną wprowadzone przez ustawodawcę, bo kiedy, jak one będą wyglądały, tego nie wiemy. To jest postanowienie Sądu Najwyższego, a więc my tak naprawdę nie możemy tego zaskarżyć. No i moja mandantka jest przed sytuacją, w której nie wie, czy ta skarga kasacyjna w ogóle zostanie rozpoznana, a jeżeli tak, to w jakim terminie. I ten konflikt dotyczący sędziów, tak zwanych neosędziów, składów, odbija się po prostu w tym momencie na zwykłych obywatelach, którzy starają się wykorzystać przysługujące im prawa, starają się skorzystać z tej instytucji skargi nadzwyczajnej, która miała pomagać. Miała być właśnie taką furtką awaryjną, a my się dowiadujemy, że nie wiadomo kiedy i czy będzie rozpoznana ta skarga. I nie możemy za bardzo co z tym zrobić.
Czy mamy do czynienia z taką sytuacją, no według mojej wiedzy chyba jednak precedensową. Ja wcześniej, znaczy precedensową dlatego, że dotyczy obszaru prawa cywilnego. Do tej pory te wszystkie głośne medialne przypadki kwestionowania statusów sędziów, nie wiem, cofania aktów oskarżenia, różnych tego typu jakichś rzeczy dotyczyły właśnie prawa karnego. A tu mamy taką bardzo konkretną, no przez pana wskazaną wprost sprawę zwykłego, szarego człowieka, który w swojej sprawie cywilnej no został po prostu na lodzie, można tak powiedzieć.
To znaczy tak, to jest nietypowa sytuacja o tyle, że my mówimy o instytucji skargi nadzwyczajnej, czyli próby wzruszenia prawomocnego wyroku. Natomiast te wypowiedzi w przestrzeni medialnej, które się pojawiają dotyczące tak zwanych neosędziów, no to one dotyczą każdej płaszczyzny. To już będzie nie tylko prawo karne, to będzie w też prawo cywilne. Nie chcę mówić przede wszystkim prawo cywilne, bo rzeczywiście możemy mówić o daleko idących skutkach podważania wyroków czy statusu sędziów, jeżeli chodzi o kary pozbawienia wolności. No ale jeżeli my przyjęlibyśmy takie radykalne stanowisko, że wszyscy sędziowie nominowani po 2018 albo nie są sędziami, albo ich wyroki są nieistniejące, nieskuteczne, nieważne, no to mamy przecież katastrofę. To mamy w obrocie dziesiątki, jak nie setki tysięcy wyroków, wyroków o zapłatę, wyroków rozwodowych, co do których możemy kwestionować w ogóle funkcjonowanie, tak? Więc potencjalnie tutaj mówimy o bardzo zapalnym punkcie, tak? To, co mnie jeszcze dziwi, to jest to, że to postanowienie zostało wydane już po opinii Komisji Weneckiej, która przecież sprzeciwia się radykalnemu rozwiązaniu, które wprost wskazuje, że my nie możemy mówić o tym, że te wyroki są nieistniejące. Nie możemy mówić, że wszyscy sędziowie, którzy zostali powołani po 2018 roku, nie są sędziami, nie ma żadnego automatyzmu. A mimo to w tym moim przypadku sędzia Grzegorz Mi postanowił zawiesić postępowanie. No i pytanie, jakie będzie to rozwiązanie legislacyjne, w którą stronę to pójdzie, jaki jest pomysł na to. Na razie zobaczyliśmy jeden projekt ustawy, no ustawę uchwaloną, która została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą KRS, no ale to też nie ukrywajmy, no proces legislacyjny pokazał, że nawet wśród rządzących nie ma jednolitej koncepcji, no bo przecież były wprowadzone poprawki Senatu, które przewidywały, że jednak ci tak zwani neosędziowie mają mieć bierne prawo wyborcze, Sejm to odrzucił. Więc no pytanie, jakie te zmiany i kiedy mogą one nastąpić, bo na razie trochę jesteśmy w sytuacji, kiedy przeciętni obywatele są zakładnikami takiej wojny między sędziami, neosędziami, między politykami. Najbardziej chyba jaskrawym przykładem tego była kwestia uchwały Frankowej, która ciągnęła się przez 3 lata. Przecież ta uchwała Frankowa miała zapaść w 2021 roku. Sądy w Polsce, w całej Polsce stanęły na kilka miesięcy, bo wszyscy czekali na tą uchwałę.
W Sądzie Najwyższym, tak? Panu chodzi o...
Tak, oczywiście. W Sądzie Najwyższym. W kwietniu 2021 miała być, potem była przesunięta na później, potem na wrzesień 2021, a w końcu się dowiedzieliśmy, że nie może być uchwały Frankowej, bo nie wiadomo, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią. Tak zwani starzy sędziowie nie chcieli orzekać z nowymi sędziami i na skutek tych perturbacji Sąd Najwyższy dopiero po 3 latach wydał uchwałę. I jak ja rozmawiam z moimi klientami, no nie licząc jakiejś tam radykalnej mniejszości, tak? Ale to są przecież ludzie o różnych poglądach politycznych. Ich nie interesuje tak naprawdę to, czy sędzia został powołany przez tą KRS, czy tamtą KRS. To, co ich interesuje, to żeby wyrok zapadł w sensownym terminie, żeby ich sprawa była rozpoznana merytorycznie, a nie wikłać ich w wojnę.
Wróćmy jeszcze do tego postanowienia sędziego Żmija. On powołuje się konkretnie na 2 orzeczenia, prawda? Na wyrok z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tą sprawę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Wałęsa przeciwko Polsce, czyli Wałęsa, no tam z panem Wyszkowskim w tle ta sprawa. No ale przecież, o ile ja wiem, to państwa europejskie wielokrotnie nie wykonują różnych orzeczeń, czy to TSUE, czy ETPC, albo wykonują, nie wiem, po miesiącach, po latach, prawda? To nie jest tak, że to jest jakiś automatyzm. Sama Komisja Wenecka, która jest przecież jakimś, można powiedzieć, agendą Rady Europy, której częścią jest też ETPC, to jest jak gdyby, można powiedzieć, jedna organizacja w gruncie rzeczy. No przecież ona sama stwierdza w tej opinii, że to do państwa członkowskiego należy w jaki sposób wykonać te wskazania. No, przepraszam bardzo, to ja bym zadał takie pytanie sędziemu Żmijowi, to ile pana klientka ma czekać, bo to przecież równie dobrze może trwać latami.
My nie wiemy, ile mamy czekać, tak? Ja tutaj oczywiście liczę, że te orzeczenia zostaną wykonane, tylko że mówię, że samo to stwierdzenie, którym posłużył się pan sędzia, odwołanie się do 2 orzeczeń, nie wyjaśnia mi, jak my długo mamy czekać, w jakim momencie to będzie rozwiązane. Bo przecież tak naprawdę, jeżeli się wczyta chociażby w ten wyrok przeciwko Wałęsie i jeżeli nie popatrzymy tylko na status zarzutu co do kwestii sędziów, tak, sędziów i neosędziów, ale samej instytucji skargi nadzwyczajnej, to, co tam jest kwestionowane, to są inne kwestie. To nie są kwestie dotyczące mojej mandantki, w ogóle sporu konsumentów. Tam problemem było to, że w tym pierwotnym założeniu najpierw po pierwsze prokurator generalny dostał uprawnienia daleko idące, a po drugie mógł sięgać 20 lat wstecz. Tam inne kwestie były, a nie takie, które dotyczące tego, że konsument nie ma prawa podważać wyroku, który jest sprzeczny z orzecznictwem TSUE. I to jest paradoks. bo jeżeli spojrzymy na istotę tych sporów frankowych, no to przecież koniec końców rzecznik finansowy w tej skardze nadzwyczajnej mówi, że sąd nie zastosował się do rozwiązań, które panują głównie w oparciu o orzecznictwo TSUE, o dyrektywy Unii Europejskiej. I teraz chcąc iść za standardem europejskim, no powinniśmy umożliwić konsumentowi uzyskania czegoś takiego, więc powoływanie się na te dwa rozstrzygnięcia no są mocno wątpliwe. I teraz kiedy będą wprowadzone te rozwiązania, tak? Jak posłuchamy sobie wypowiedzi z ministerstwa, no to się dowiadujemy, że zmiany zmianami, ale najpierw musimy przywrócić praworządność, tak? I to przywrócenie praworządności stało się jakimś hasłem, jakimś celem, do którym oni zmierzają, ale czym ono jest? Jak to ma wyglądać? Mamy też problem, ja odwołam się ponownie do tej ustawy dotyczącej zmian w KRS-ie, tak? No, dowiedzieliśmy się, że tutaj pan prezydent blokuje te rozwiązania, więc zgaduję, że jakieś rozwiązania będą wstrzymane do czasu wyborów, tak? A pytanie, a jeżeli wybory nie pójdą po myśli rządzących i będzie inny prezydent, który nie będzie akceptował wszystkiego, co podpisze koalicja rządząca, no to czy w takim razie jeszcze 5 lat mamy czekać na kolejne rozwiązanie? Nie wiadomo, ja nie potrafię udzielić odpowiedzi na pytanie, jak długo to będzie trwało i gdzie my się znajdziemy za pół roku, za rok czy za 5 lat.
No ja też, szczerze mówiąc, trochę nie rozumiem tej postawy samego sędziego, no bo rozumiem, że jak się domyślam, to jest sędzia, który pobiera chyba wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego, jest na stronach Sądu Najwyższego, jako sędzia Sądu Najwyższego, czy co, on pobiera pensję, a równocześnie sam twierdzi, że nie jest sędzią, tak to należy rozumieć?
To znaczy, tu jest wiele sprzeczności i dla mnie to jest dziwne, bo powinniśmy wybrać jedną z opcji, tak? Albo jestem sędzią i wykonuję zawód tego sędziego, wydaję postanowienia, wydaję orzeczenia, albo nie jestem sędzią. Natomiast mamy tutaj sytuację, w której pan sędzia, co do którego merytorycznie nie mamy zarzutów, tak? My nie kwestionujemy tego. To jest doktor habilitowany z dorobkiem naukowym. Naprawdę my z pewnością nie kwestionowalibyśmy prawidłowości tego powołania tego sędziego. I teraz pan sędzia wydaje postanowienie. No a kto może wydać postanowienie? No sędzia. Czyli sędzia uznał, że może wydać postanowienie w przedmiocie zawieszenia, ale już nie może dalej procedować tej sprawy. Więc
kwadratura koła.
No tak, no i mamy tak naprawdę sędziego, którego głównym zajęciem obecnie jest wydawanie postanowień o zawieszeniu postępowania. Mhm. Nie jest to według mnie sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, jest to raczej unikanie wydawania orzeczeń. I znowu, tak jak mówiłem o uchwałach Sądu Najwyższego, o tych sporach z sędzią, z tak zwanymi neosędziami, no tutaj cierpią po prostu obywatele, bo oni nie rozumieją tego, nie wiedzą jak to jest i przypadek akurat sędziego Żmija wymyka nam się z tej dychotomii neosędziowie, starzy sędziowie, tylko po prostu mamy sędziego, który jest powołany przez nową KRS, ale który sam ma wątpliwości co do orzekania przez siebie.
Pan wcześniej wspomniał, tak pan zaznaczył delikatnie to ryzyko rozlania się tego zjawiska kwestionowania statusu sędziów na całe sądownictwo, ale wejdźmy w to głębiej, no bo tu mówimy o Sądzie Najwyższym, to jest specyficzny sąd, konkretnie o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, kontroli...
Tak, obecnie już Izbie Kontroli
Zapomniałem nazwy, tak. I tej izby bezpośrednio dotyczy ten wyrok w sprawie Wyszkowski versus Wałęsa, tak? Także na tym się też de facto skupia komisja Wenecka. Ale czy jest jakieś realne ryzyko, czy pan widzi już jakieś takie jaskółki w sądownictwie powszechnym tego zjawiska kwestionowania statusu sędziów w sprawach cywilnych?
To znaczy, jeżeli chodzi z punktu widzenia takiej mojej codziennej pracy, jeżeli chodzi o mój kontakt z sądami, z wyrokami, które są wydawane i tak dalej, na szczęście tego nie widzę. Ja to bardziej widzę w kontekście wojny politycznej i haseł, które są rzucane na mediach społecznościowych, haseł rzucanych przez polityków. Sędziowie, niezależnie od tego, w jakim momencie zostali powołani, oni na niższym poziomie pracują, wydają orzeczenia i nie spotkałem się, mimo prowadzenia kilkuset spraw, z tym, aby ktoś na tym etapie podważał to. Natomiast koncepcje, które były rzucane bodajże we wrześniu tego roku, dotyczące czynnego żalu, dotyczące degradowania sędziów, no są co najmniej niebezpieczne. I o ile póki nie mamy rozwiązań ustawowych, które by wprost mówiły o tym, co zrobimy, no to traktuję to jako takie hasła polityczne. Natomiast jeżeli będą próby przekucia tego wszystkiego bezpośrednio w ustawę, no to będzie mieli ogromny problem. Ja mam nadzieję, że wypowiedź Komisji Weneckiej, która stanęła w poprzek tej koncepcji masowej i zbiorowej odpowiedzialności wszystkich sędziów powołanych później, powstrzyma te najdalej idące zapędy, tak? Żeby po prostu rzucić, pogrupować ludzi, tak jak był pomysł wcześniej, kilkuset wyrzucamy w ogóle zawodu, kilkuset degradujemy, zresztą zobaczymy. Tylko nie możemy wprowadzać jakiejkolwiek generalnej zasady. Możemy owszem indywidualnie weryfikować powołania, ale niedopuszczalna jest ustawa, która by mówiła, że na przykład degradujemy wszystkich sędziów, bo to by się zakończyło katastrofą. To ja panu powiem tylko z doświadczenia. Najwięcej spraw mam tutaj w Sądzie Okręgowym w Toruniu, wiele spraw w Bydgoszczy. No, jeżeli byśmy pozabierali z tych sądów tak zwanych neosędziów, sędziów, którzy awansowali po 2018, którzy trafili, to byśmy mieli co najmniej połowę składu mniej. To te sądy, które ledwo sobie radzą z tymi sprawami frankowymi, nagle by były zupełnie niewydolne. To już w ogóle oddzielny temat. Nie wiem, czy pan redaktor chce poruszać kwestii w ogóle wydolności wymiaru sprawiedliwości.
Jak najbardziej, to też jest...
Natomiast jeżeli byśmy nagle stwierdzili, że degradujemy wszystkich, cofamy wszystkich z apelacji do okręgu, z okręgu do rejonu...
Albo w ogóle poza zawód, tak? Bo część sędziów...
Albo w ogóle poza zawód. I mamy katastrofę już w tej chwili. Mamy straszne opóźnienia w rozpoznaniach sprawy. Mamy problemy z tym, żeby w rzetelnym, sensownym czasie przejść... Już nawet nie mówię dwie instancje, ale chociażby jeden wyrok. Proste czynności zajmują dużo. Jeżeli cofniemy wszystkich sędziów, to się okazuje, że nie jesteśmy w stanie normalnie jako państwo realizować funkcji wymiaru sprawiedliwości. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować obywatelowi dostępu do sądu.
Porozmawiamy jeszcze o kwestiach materialnych, o kosztach po prostu, bo no, ten paraliż, ten ryzyko tego paraliżu, o którym pan mecenas mówi, to oczywiście no, by dotknął obywateli po prostu, bo sprawy by szły jak po gruzie. Natomiast jest jeszcze kwestia kosztów. I ja rozumiem, że to jest tak, że no, jeżeli z powodu tego kwestionowania statusu sędziów sprawa by wracała po prostu do ponownego rozpoznania, to obywatel, na przykład panu, no, musi jeszcze zapłacić, prawda? No bo pan nie pracuje za darmo, tak? Czy...
Znaczy, to jest kwestia rozliczeń między adwokatem a klientem, zależy od umówienia się. No ja tutaj uważam, że to nie jest największy problem, bo my tutaj akurat klientów, którzy są w wyższych instancjach, traktujemy wyjątkowo ulgowo i to gwarantuje, że nie stawiamy jakichkolwiek zaporowych stawek. Największy problem związany z tym bałaganem jest to, czy klient po kilku latach nie dowie się, że on nagle... jego sprawa nie jest zakończona, tak? Wyobraźmy sobie, ci tak zwani neosędziowie w Sądzie Najwyższym wydali na pewno kilkaset postanowień, jak nie kilka tysięcy, dotyczących na przykład odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Czyli mamy prawomocnie zakończone sprawy frankowe, mamy postanowienia Sądu Najwyższego dotyczące odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej, mamy wykreślone hipoteki, rozliczone wszystko, każdy poszedł w swoją stronę. Jeżeli byśmy powiedzieli po paru latach, no zaraz, ale ten sędzia nie mógł orzekać, albo wydane przez niego postanowienia nie odnoszą skutku, to klient nagle już parę lat po wykreśleniu hipoteki, rozliczeniu się, zamknięciu dowiaduje, no dobrze, ale to jeszcze twoja sprawa nie jest zakończona, to jeszcze raz może być skarga kasacyjna i może być na przykład inny werdykt. I cofamy sprawę, znowu idziesz do sądu, ponownie to rozpatrujemy. Chodzi o jakąś pewność prawa. Chodzi o to, że jeżeli nagle będziemy podważać status sędziów i ewentualnie ich orzeczenia, to znajdziemy się w sytuacji, w której nikt nie wie tak naprawdę, czy za parę lat nie okaże się, że sprawa, która wydawała się zakończona, wróci.
A czym ta rzeczywistość, ta groźba tej rzeczywistości jest dla pana jako adwokata, czy w ogóle dla adwokatów? Czy to jest jakieś Eldorado dla was, że po prostu w takim bałaganie no macie po prostu poszerzone możliwości działania, de facto zarabiania? Czy jednak jest to rzeczywistość, w której czujecie się źle, no bo jest to po prostu jakiś totalny chaos, no nikt nie chce w czymś takim funkcjonować?
Znaczy, ja nie czuję się kompetentny do wypowiadania się w imieniu szeroko rozumianej palestry, natomiast mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, i z tym też wiąże się jakaś moja aktywność na Twitterze, że jest to dla mnie źródło frustracji, bo wykonując zawód adwokata, ja powinienem skupiać się na tym, żeby jak najlepiej reprezentować interes konsumenta, klienta, który przychodzi do mnie i chce rozpoznania sprawy, a nie martwić się, czy sędzia, który rozpoznaje, był powołany w tym roku czy w tamtym roku, czy ktoś będzie kwestionował wyrok nie dlatego, że jest merytorycznie dobry lub zły, tylko będzie kwestionował wyrok dlatego, że ma wątpliwości co do skuteczności uchwał KRS. I z mojego punktu widzenia jest to bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo ja przecież jestem jako adwokat takim trochę przekaźnikiem informacji między sądem a klientem. Ja muszę tłumaczyć klientowi zawiłości prawne. Ja bym chciał skupić się na tym, żeby wytłumaczyć mu, jakie przysługują mu prawa, jak wygląda proces, co może uzyskać, a nie na tym, że może i wygraliśmy przez dwie instancje, ale jeden z sędziów, który orzekał, był powołany w 2019 roku, więc ktoś może poczynić zarzut co do prawidłowości jego powołania. Nie na tym polega rola adwokata, żeby martwić się zamiast o interes klienta, zamiast reprezentować go, zamiast pomagać, to skupiać się tylko na kwestiach proceduralnych. Oczywiście adwokat musi stać na straży praworządności. To też jest obowiązek, ale pytanie, czym jest ta praworządność obecnie po wielu latach trochę takiego instrumentalnego korzystania, no to pozostawiam do rozstrzygnięcia każdemu adwokatowi, bo tu widać u nas, że też jest rozbieżność w środowisku, co rozumiemy przez tą praworządność.
No właśnie, a czy tu jest jakiś w ogóle problem dla etyki adwokackiej? No bo ja mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że po prostu klient od adwokata żąda wyłączenia sędziego. Nie wiem, jest na przykład rozwód, no nie wiem, jakiś tam powiedzmy mąż czy żona stwierdził, że jednak nie chce tego rozwodu, druga strona chce i przychodzi taki klient do adwokata i mówi: panie mecenasie, proszę złożyć wniosek o, nie wiem, załóżmy, że w pierwszej instancji ten rozwód został orzeczony, tak? I po prostu chce się to jakoś podważyć w drugiej instancji. Ktoś sobie wymyśla, że zrobimy to kwestionując sędziego. Co powinien zrobić adwokat, który uważa co do swoich przekonań prawniczych, takich w ogóle wręcz propaństwowych, no, że tego nie można robić? Czy to jest jakiś problem?
Powiem tak, adwokat reprezentuje klienta i dokonuje czynności oczywiście w granicach prawa i w granicach zdrowego rozsądku na życzenie klienta. Ja mam to szczęście, że nie spotkałem się z takim dylematem. Tak? Jeżeli klient by kwestionował w tej chwili prawidłowość powołania, ja tak naprawdę obecnie nie widzę podstaw nawet do odmówienia klientowi czegoś takiego, no bo doszliśmy do takiego paradoksu, że jeżeli zajdą zmiany w prawie, które będą w jakiś sposób kwestionowały prawidłowość powołania sędziego czy skuteczność wydanych przez niego wyroków, to może się okazać, że długofalowo w interesie klienta jest zakwestionowanie statusu sędziego na tym etapie, niż uwikłanie się w wieloletnie postępowanie, potem próbowanie odkręcania tego. Więc żyjemy w tak dziwnych realiach prawniczych, że jeżeli klient by mnie o to poprosił, to bym to zrobił, bo po prostu może się okazać, że w niepewnych czasach tak będzie w jego interesie, tak? Zresztą, no, tak jak wspomniałem wcześniej, my się musimy teraz skupiać na rzeczach, które nie powinny być dla nas najważniejsze, tak? Zamiast skupić się na merytorycznej polemice i jeszcze wracając do kwestii tych neosędziów, tak? Ja brałem udział w procesach, w których orzekało bardzo, bardzo wielu tak zwanych neosędziów, tak? I mam też procesy, w których orzekali starzy sędziowie. Osobiście na etapie postępowań przed sądami powszechnymi, na każdym poziomie, a nawet na etapie rozpoznawania skarg kasacyjnych, nigdy nie odczułem, że sędzia wydał jakiś wyrok ze względu na to, że on był z nominacji takiej czy innej. Nie zauważyłem też różnicy, że sędziowie powołani później szybciej są na jakimś innym merytorycznym poziomie. Wręcz może przeciwnie, widzę, że ci sędziowie nowi tak zwani, tak, ci neo-KRS, mają czasami lepsze doświadczenie, jeżeli chodzi o na przykład orzekanie w sprawach europejskich i chociażby patrząc tutaj właśnie na gruncie kujawsko-pomorskim, ci sędziowie z późniejszych nominacji świetnie analizowali dyrektywy 93.13, całe orzecznictwo TSUE i obracali się w tym. I naprawdę ja nie miałem takiego poczucia. Być może odmiennie oceniłbym, gdybym miał inne doświadczenie, ale ja jeszcze nie spotkałem się przez kilka lat wykonywania zawodu z tym, żebym był inaczej potraktowany, bo sędzia był nominowany przez inną KRS.
To na koniec jeszcze może wróćmy do tej sprawy pierwotnej, czyli w ogóle samego tego argumentu, że ta KRS jest nieprawidłowo skonstruowana. Czy pana ten argument przekonuje, że jest sprzeczna z konstytucją?
Ja mam mocne zastrzeżenia co do tej konstrukcji KRS, bo uważam, że skoro konstytucja wskazuje, że oddzielnie mamy członków powoływanych przez Sejm, Senat, Prezydenta i oddzielnie reprezentację sądownictwa, to nie powinniśmy tworzyć narzędzi, które mogą powodować, ja nie mówię, że tak musi zawsze być, ale które mogą powodować pokusę do tego, aby obsadzić to kluczem politycznym. Więc ja się zgadzam z tym, że konstrukcja była wadliwa wprowadzonej tej ustawy z 2007, ale tak samo problem był, jeżeli chodzi o wcześniejszą konstrukcję KRS, która miała całkowicie nierówną reprezentację. Właściwie sędziowie sądów rejonowych nie byli reprezentowani. Niebezpieczeństwo tej regulacji KRS jest takie, że niezależnie od tego, czy rządzi PiS, czy PO, czy ktoś inny, jest potencjał do stworzenia mechanizmu pozwalającego władzy na obsadzenie KRS kluczem politycznym. I teraz pytanie, czy mechanizmy, które nam się podobają, kiedy my jesteśmy u władzy, odmiennie postrzegamy, kiedy przechodzimy do opozycji. Uważam, że powinny nastąpić zmiany w zakresie przekazania z powrotem sędziom wyboru tych 15 członków, natomiast nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. I też dlatego ja na przykład jestem rozczarowany odrzuceniem tej poprawki Senatu przez Sejm, bo to była miękka piłka wystawiona prezydentowi, żeby nie podpisać tej ustawy tak naprawdę. My nie szukamy kompromisu w tej chwili. I tak podsumowując chyba tą część naszej rozmowy, problem polega na tym, że to nie jest kwestia, czy wrócimy do tego, żeby było tak, jak było, czy żeby zostawić obecne regulacje. Trzeba by wypracować nowe rozwiązanie, które z powrotem pozwalałoby sędziom na wybór tych 15 członków. Natomiast nie może to być taki rodzaj dowolności i arbitralności, jak był wcześniej, i wykluczanie osób powołanych po 2018 z możliwości biernego prawa wyborczego kandydowania jest całkowicie nieuprawnione. Jeżeli ktoś chociażby zobaczy te oceny Komisji Weneckiej, no to one są jednoznaczne. Problem polega na tym, że mamy teraz taką temperaturę sporu politycznego, taką polaryzację, że obawiam się, że działania Ministerstwa Sprawiedliwości nie tyle są nastawione na rozwiązanie najpilniejszych problemów wymiaru sprawiedliwości, na kwestie przewlekłości postępowania, na kwestie nieobsadzenia etatów, na kwestie niskich wynagrodzeń dla pracowników sądu, protokolantów, asystentów, sekretarzy sądowych. To są problemy, którymi powinniśmy się zająć, a my w tej chwili toczymy wojny i przecież niedawno został wydany raport NIK-u, który był naprawdę miażdżący dla wymiaru sprawiedliwości i wskazał tam przede wszystkim brak długofalowego pomysłu na to, żeby w dłuższej perspektywie rozwiązać problem. I tam był komentarz wiceministra, który powiedział: tak, owszem, są zarzuty, są problemy, ale najpierw przywróćmy praworządność. I ja się czuję tak, że to jest jakieś hasło, które nam odpowiada na zasadzie: nie musimy nic robić, bo najpierw musimy przywrócić praworządność, a koniec końców to obywatele przychodzą do sądu i pytają, czemu to tak długo trwa. I nie chcą usłyszeć odpowiedzi, bo przywracamy praworządność, a to nam blokuje prezydenta, tu to, tamto, siamto. Tylko oni by chcieli wiedzieć, dlaczego ja czekam 6 miesięcy na doręczenie pozwu. Dlaczego proste czynności w sądach? Dlaczego nie możemy zbudować dobrej kadry, dobrze sfinansowanej? Dlaczego to sądownictwo nie może ruszyć tak, jak powinno? Tylko wikłamy się w wojnę dotyczące tego, kto ma jaki status sędziego.
A dopytam jeszcze, ta pana ocena wadliwości tej ustawy o KRS. Pan ma na myśli wadliwość w sensie no jakąś nieoptymalność, taką po prostu pana krytykę, nazwijmy to taką zwykłą merytoryczną, czy wadliwość w sensie właśnie niekonstytucyjność?
Znaczy, ja nie czuję się na tyle mocny z prawa konstytucyjnego, żeby się wypowiadać. My mamy takie tendencje wśród prawników, że każdy się zna na wszystkim i ma 1000 zdań. W mojej ocenie po prostu.
Lepiej byłoby, żeby, rozumiem, sędziowie...
Prawnika cywilisty uważam, że konstytucję nie należy czytać w taki sposób, żeby znaleźć tam kruczki, tylko jeżeli jest mowa o sędziach, to zostawmy to sędziom, natomiast nie powinno to prowadzić do tego, że sędziowie stosują własne kryteria, obsadzając głównie KRS sędziami na przykład z wyższych sądów, a pomijani są sędziowie sądów rejonowych.
Rozumiem. No niech to będzie puenta naszej rozmowy, bo zbliża się 12. Bardzo dziękuję panie mecenasie za rozmowę.
Również.
Naszym gościem był pan mecenas Mikołaj Rusiński.
Dziękuję serdecznie.
Do widzenia.
Do widzenia.
A na fotel obok zapraszam Jakuba Duszaka, który przeczyta wiadomości. Dziękuję.
Brawo, Dajnia.
Ustawiamy mniejszy próg, żeby każdy wspomóc mógł. Radio Wnet, wolności fale. 10 zł, słuchasz dalej.
Patronite.pl / Radio Wnet.